zatwierdzenia pięcioletniego planu rozwoju przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna w kontekście polityki transportowej uwzględniającej zapotrzebowanie na świadczenie usług przez spółkę w tym zakresie. Pani dyrektor Beata Kocięcka przedstawi ten projekt uchwały. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Panie Prezydencie. Przed ponad rokiem stałam tu przed Państwem i namawiałam Państwa do podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na nieodpłatne objęcie akcji w tejże spółce od Ministra Skarbu Państwa, o zgodę na taki wniosek. Zgodnie z treścią umowy o komunalizacji tejże spółki, umowy zawartej w październiku ubiegłego roku, zostaliśmy zobowiązani przez Ministra Skarbu Państwa do opracowania takiego planu, przyjęcia go przez spółkę i uzyskania akceptacji Rady Miasta Poznania. Nie wynika to z żadnych przepisów prawa. Taki wymóg postawił Minister Skarbu Państwa. W sytuacji, kiedy minister podejmował te decyzje i nakładał na nas obowiązek wykonania tego dokumentu, w momencie, kiedy myśmy przystępowali do tego, nie nastąpiły jeszcze zmiany w przepisach prawa. Jak Państwu być może wiadomo, w styczniu, na początku stycznia tego roku pojawiła się nowa ustawa regulująca przepisy dotyczące transportu publicznego, w tym także wskazująca na regulacje dotyczące powstania planu transportu, planu organizacji transportu zbiorowego i zmieniająca sposób organizacji transportu zarówno na terenie kraju, jak i w poszczególnych szczeblach administracji. Z cechą charakterystyczną jest to, że te plany muszą być ze sobą zgodne, czyli najpierw musi być opracowany plan na poziomie kraju przez ministra transportu, potem elementy tego planu muszą być uwzględnione w planie województwa opracowanym przez marszałka i odpowiednio przez niższe organy. To była trudność, z którą musieliśmy się zmagać, konstruując ten plan. Plan został przygotowany i opracowany przez zarząd spółki we współpracy z doradcą. Cóż w owym planie, przepraszam, coś zrobiłam, o już. Cóż było podstawą do sporządzenia tego planu? Pierwsze, bardzo szczegółowa diagnoza sytuacji spółki. Państwo w załączniku do uchwały otrzymaliście ten dokument, mogliście się zapoznać z tą diagnozą. Z diagnozy wyniknęła próba sformułowania strategii, jaką powinna kierować się spółka. To jest strategia mieszana, z jednej strony nakierowanie na ekspansję i zdywersyfikowany rozwój, z drugiej strony wzmocnienie i wykorzystanie obecnie posiadanego potencjału. Ta spółka jest istotnym graczem na rynku w segmencie usług transportowych, jeśli chodzi o teren województwa i oddziaływania aglomeracji poznańskiej. Cóż to oznacza w poszczególnych obszarach, w jaki sposób powinna realizować swoje kierunki rozwoju spółka? Biorąc pod uwagę, że nie mamy tego planu, tego dokumentu, który by nam jednoznacznie ukierunkowywał i wskazywał dokładnie miejsce dla spółki, zidentyfikowaliśmy, że ta strategia powinna mieć charakter możliwie zróżnicowany po to, żeby umożliwić spółce przygotowanie się do funkcjonowania w warunkach konkurencji rynkowej. W szczególności takie najważniejsze obszary to jest obszary potencjału materialnego. Część z Państwa być może pamięta, że diagnozowaliśmy, że w szczególności tabor autobusowy w tej spółce jest bardzo stary i wymaga w tej chwili odnowy, wymiany. Z drugiej strony konieczna była decyzja o zakresie restrukturyzacji majątkowej i oczywiście przygotowanie planu finansowania tychże zmian w strukturze działalności firmy. Jaki cel żeśmy sobie określili przy konstrukcji tego planu? No ten cel podstawowy to jest to, żeby w efekcie prowadzonych działań doprowadzić do poprawy efektywności przedsiębiorstwa po to, żeby w 2015 roku, czyli w okresie horyzontu prognozy, osiągnąć dodatni wynik finansowy. Realizacja tego celu wymagała przyjęcia określonych celów szczegółowych. One zostały opisane bardzo dokładnie w materiale. Przede wszystkim sprowadza się to do weryfikacji połączeń, likwidacji części nierentownych linii kursów. Jak Państwo z diagnozy być może zauważyli, to jest dość duże portfolio tego typu połączeń, ale także poszukiwanie szansy w obszarze obsługi linii dalekobieżnych, współpracy z kolejami wielkopolskimi, szukanie także szansy w zakresie zwiększenia poziomu lojalności pasażerów. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że 20% przychodów spółki jest tylko z biletów okresowych, 80% to są przychody z biletów jednorazowych, czyli jest tu na pewno jakiś duży potencjał do zmiany sposobu działania. Jest poszukiwanie szansy w utworzeniu połączeń o charakterze nietypowym, także stworzenia oferty dla różnego rodzaju instytucji. No i oczywiście przede wszystkim jako główny cel umożliwienie spółce nawiązania współpracy w ramach związku międzygminnego, ale to wymaga właśnie inwestycji w tabor niskopodłogowy i niskowejściowy. Bez tego byłoby to bardzo trudne do wykonania, praktycznie niemożliwe z uwagi na standardy świadczenia usług w tym segmencie. Kolejne zadanie to oczywiście wprowadzenie wspólnego biletu, no i ujednolicenie zasad obowiązywania ulg i zwolnień. Obszarem, który wymaga także zmian, to jest obszar dotyczący usług serwisowych i naprawczych. To są w tej chwili zasoby spółki, które wydaje się, że należałoby w tej chwili zamienić na zakup stosownych usług. Tym bardziej, że jeśli nastąpi tak duży program odnowy taboru, będzie to bardzo uzasadnione. Przewidujemy także podniesienie komfortu podróżnych, także jeśli chodzi o podniesienie komfortu oczekiwania na podróż, stąd także wpisanie lokalizacji spółki w ramach tworzonego zintegrowanego centrum komunikacyjnego. W jakich wariantach został przygotowany plan? Plan został przygotowany w wariancie status quo, który stanowi pewien punkt odniesienia. Czyli jeśli nie dokonamy żadnych zmian, utrzymamy lokalizację terminala autobusowego w tym miejscu, gdzie w tej chwili spółka prowadzi działalność, a jednocześnie chcielibyśmy zrealizować niezbędny program inwestycyjny, w szczególności na jak który się składa odnowa taboru, to co się będzie działo, jakich wymaga to nakładów finansowych. I w dwóch wariantach alternatywnych, czyli w wariancie, w którym podstawowa działalność spółki zostanie przeniesiona na teren zintegrowanego centrum komunikacyjnego, gdzie znajdzie się terminal zarówno dla obsługi autobusów, jak i także w zakresie obsługi kasowej i poczekalni dla pasażerów, przy czym ten terminal mógłby być wykorzystywany przez spółkę w dwojaki sposób, albo poprzez umowę dzierżawy, albo w drodze nabycia poprzez spółkę. I to są podstawowe warianty, które w ramach tego planu żeśmy analizowali. Jak przekłada się, czy jak przedstawia się plan inwestycyjny, który był przedmiotem analizy? Najważniejszą pozycją w tym planie inwestycyjnym to są wydatki na zakup autobusów, niezależnie od wariantu. Jest to kwota blisko 44 milionów złotych. To zapewnia odnowę taboru, tego, który ma pozostać w spółce, na poziomie blisko 3/4. W wariancie status quo zostały przewidziane wydatki także na modernizację dworca. Tu być może ciekawostka dla niektórych z Państwa. Obiekt dotychczasowego, obecnego dworca PKS-u jest obiektem, którego dach ma konstrukcję drewnianą, czego pewnie nikt z nas by się nie spodziewał z punktu widzenia oglądania tego obiektu z zewnątrz. W wariancie dzierżawy terminala i w wariancie własności terminala przewidziano, że w związku z przeniesieniem terminala na teren zintegrowanego centrum komunikacyjnego konieczne będzie uruchomienie także zaplecza administracyjno-serwisowego w alternatywnej lokalizacji. Tu sformułowany przez zarząd plan nakładów na ten cel, obejmujący także zarówno nakłady w postaci niezbędnych budynków, jak i zakupu czy nabycia kosztów nabycia gruntu, wydaje się, że są oszacowane z takim dużym zapasem i stanowią ewentualne takie zabezpieczenie na wypadek, gdyby nie udało się zrealizować wszystkich źródeł finansowania inwestycji. Jak widać z planu nakładów inwestycyjnych, niezależnie od tego, w którym wariancie, najbardziej skumulowane nakłady inwestycyjne są w roku 2012, one są najwyższe. W poszczególnych wariantach przewidziano następujące sposoby finansowania inwestycji. W wariancie status quo nie mamy innego źródła finansowania, jak tylko kolejną emisję akcji. Wtedy niezbędna kwota tejże emisji to jest 33 miliony złotych. Spółka nie posiada takiej zdolności, żeby móc zaciągnąć taki kredyt na rynku komercyjnych. W pozostałych dwóch wariantach źródłem finansowania inwestycji jest zakładana sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu, przy czym w planach nie przewidywaliśmy, czy będzie to nieruchomość właśnie ta, którą w tej chwili użytkuje PKS, czy będzie to nieruchomość zamienna, pozyskana w wyniku zamiany z miastem Poznań. W pozostałej części przewidziana jest sprzedaż nieruchomości, które w niewłaściwy sposób pracują w aktywach spółki. To są nieruchomości w Nowym Tomyślu, Obornikach i Szamotułach. Jak przedstawiają się prognozy przychodów ze sprzedaży, bo to jest kluczowa działalność. W wariancie status quo widzicie Państwo, że te przychody ze sprzedaży są najwyższe, ale one opierają się przede wszystkim na założeniu, że spółka będzie mogła pobierać opłaty z tytułu korzystania z obecnego dworca. To założenie w świetle przepisów ustawy, która została w styczniu opublikowana, jest może zbyt optymistyczne, dlatego że w tej chwili Zarząd Transportu Miejskiego jako organizator transportu będzie musiał z PKS-em wynegocjować stawki tychże opłat po to, żeby wszyscy użytkownicy, wszyscy przewoźnicy mieli zapewniony jednakowy dostęp do wszystkich dworców na terenie miasta Poznania. Jeśli chodzi o koszty działalności operacyjnej, one we wszystkich trzech wariantach są na poziomie zbliżonym do siebie i te różnice są stosunkowo nieznaczne. Ale to, co jest najważniejsze w strukturze kosztów, to jest to, że w strukturze kosztów zarówno w wariancie, w wariancie dzierżawy terminala, jak i współwłasności zmienia się struktura udziału kosztu amortyzacji. Szczególnie w wariancie tym trzecim ten koszt amortyzacji jest istotnie wyższy. Dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że koszt amortyzacji to jest zabezpieczenie możliwości odtwarzania środków produkcji, czyli czegoś, na czym z punktu widzenia stabilności rozwoju tej spółki bardzo nam zależy. Jak kształtuje się wynik na sprzedaży? W wariancie status quo on jest lepszy niż w pozostałych wariantach, ale także po tym okresie związanym z dużymi nakładami, które będą w wariancie współwłasności i w wariancie dzierżawy terminala w latach 2013 i 2014. Te wyniki także w roku 2015 sięgają wyników dodatnich. I tu właśnie widać, jak wpływ istotny ma koszt amortyzacji na kształtowanie się tego wyniku. Ten koszt amortyzacji, tak jak mówiłam, jest najwyższy w wariancie dotyczącym współwłasności. Wynik finansowy, czyli ten, który odzwierciedla już ostateczny wynik przedsiębiorstwa w pozostałych dwóch wariantach, czyli z dzierżawą terminala i z współwłasnością, jest w obydwu wariantach najlepszy, ale on jest spowodowany właśnie tą planowaną na rok 2012 transakcją sprzedaży. Przewidujemy, że ta transakcja sprzedaży mogłaby się odbyć w takim samym wariancie jak w odniesieniu do zajezdni na Gajowej, czyli najpierw sprzedaż, a później opuszczenie tejże nieruchomości. Oprócz zysku oczywiście najbardziej istotną wartością, na którą zwracamy uwagę, jest wartość przedsiębiorstwa, czyli jak się kształtują kapitały własne spółki w okresie projekcji. I tu w wariancie z dzierżawą terminala te kapitały spółki na koniec okresu są najwyższe. To jest spowodowane także tym, że następuje duże zatrzymanie środków pieniężnych pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości na realizację programu inwestycyjnego. Jak widać, we wszystkich wariantach spółka uzyskuje wynik dodatni na sprzedaży, co było celem projektu. W okresie projekcji w tych dwóch wariantach związanych z dzierżawą i z własnością mamy sytuację, że wyniki są gorsze relatywnie niż w wariancie status quo, ale to wynika właśnie z kosztu amortyzacji. Ten plan inwestycyjny, tak głęboki, który tu jest zaplanowany, stwarza takie podwaliny do dalszego, bardzo stabilnego funkcjonowania spółki. Maksymalizacja wartości firmy następuje właśnie w wariancie z dzierżawą terminala. Rada Nadzorcza spółki, dokonując opiniowania tego planu w ramach procesu decyzji korporacyjnych, zarekomendowała podjęcie decyzji właśnie o zaopiniowaniu pozytywnie wariantu z dzierżawą terminala, przy czym wskazała na potrzebę zapewnienia możliwości wykupu w dalszej perspektywie. W ocenie Rady Nadzorczej miałoby to nastąpić po roku 2015. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 21 marca, podejmując uchwałę o tym planie, zatwierdziło ten plan także w wariancie obejmującym dzierżawę terminala autobusowego, ale wskazując na to, by nabycie terminala autobusowego było możliwe w każdym czasie, dlatego że kwestią o to, jakie działania należy podjąć i w jakiej kolejności, będzie tak naprawdę efekt wynikający ze sprzedaży nieruchomości spółki. Stąd także w treści uchwały rekomendujemy Państwu, żebyście zechcieli zaakceptować właśnie ten wariant, dlatego że on z jednej strony zabezpiecza możliwość odtworzenia w całości taboru autobusowego w horyzoncie prognozy, czy w większości tego taboru, a jednocześnie zapewnia płynność finansową spółki i stwarza taką naturalną pozycję, poduszkę zabezpieczającą realizację programu, nawet gdyby nastąpiło jakieś zachwianie na rynku nieruchomości. Pewna informacja, która dla Państwa pewnie jest istotna, jak będzie wyglądał ten terminal z punktu widzenia części obsługi pasażerskiej. Będzie on w taki sposób zlokalizowany, że tu będą boksy kasowe, tu będzie część pasażerska z możliwością wejścia, tak, a tu zaplecze obsługi łącznie z częścią socjalną. Jak będzie to na powierzchni, cały terminal będzie zrealizowany na poziomie zero. Tu właśnie zapewniony ruch autobusowy i z tego poziomu wejście, no właśnie w tym miejscu, do tej części kasowo-obsługowej. To jest cały obszar, który będzie wykorzystywany na obsługę ruchu pasażerskiego. Autobusy będą tylko podjeżdżały, zabierały pasażerów, bądź pasażerowie będą opuszczali autobusy. Jeśli Państwo sobie kojarzycie z innymi materiałami, to w tej części będzie dworzec PKP, co oznacza, że komunikacja ruchu pasażerskiego między częścią autobusową i częścią kolejową będzie tu praktycznie pełna. W treści uchwały rekomendowanej, o której podjęcie chciałabym Państwa w tej chwili prosić, przewidujemy także procedurę aktualizacji tego planu, zwracając uwagę, że przyjęcie regulacji wynikających z ustawy przez ministra transportu, jak również przez marszałka województwa wielkopolskiego, może spowodować jakieś zmiany w konstrukcji tego planu i także wprowadzamy zapis, zgodnie z którym Komisja Rady Miasta Poznania, która będzie powołana do prowadzenia spraw związanych z budżetem, będzie co roku uzyskiwała od prezydenta miasta informacje na temat realizacji tego planu, właśnie z uwagi na fakt, że Państwo ten plan przyjmujecie. W imieniu Pana Prezydenta bardzo serdecznie Państwa proszę o podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej głosowała 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się i wydała opinię pozytywną. Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta głosowała 7 za, 0 przeciw i 2 wstrzymujące. W ten sposób również wydając decyzję pozytywną o projekcie uchwały. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby zabrać głos w celu uzupełnienia tej opinii? Czy ktoś chciałby wypowiedzieć się w imieniu klubów radnych? Pan radny Bartosz Zawieja, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, cały ten dokument był bardzo szczegółowo analizowany na Komisji Gospodarki Komunalnej, bardzo fachowo i rzetelnie wykonany. Dlatego tutaj uzupełniając tylko odnośnie tą szczegółową analizę, którą przedstawiła Pani Dyrektor Kociębska, chciałbym tutaj w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej zarekomendować przyjęcie tego projektu uchwały. Niemniej tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kilka uwarunkowań, w jakim aspekcie cały ten plan będzie wdrażany. W ostatnim czasie parlament znowelizował ustawę o ruchu drogowym, o transporcie drogowym. Mało tego, nałożył obowiązek sporządzania planu zrównoważonego rozwoju publicznego. Według tego dokumentu gmina będzie zarządzać dworcami, liniami, czyli koszty utrzymania bieżącego mogą, ale czy wzrosną, to jest kwestia na najbliższe pytania, na najbliższy okres. A co za tym idzie, ewentualne opracowanie przez spółkę, a co za tym ma przyjęcie również go później przez tutaj naszą Radę Gminy, tego planu zrównoważonego transportu jest skorelowane z tak zwanym opracowaniem przez cały samorząd województwa takiej docelowej wizji rozwoju transportu publicznego w całej, nie tylko aglomeracji, ale również w województwie. Dlatego też tutaj państwo, nie mając aktów wykonawczych do ustawy w postaci rozporządzeń, wykonali bardzo szczegółową analizę stanu prawną spółki z wszelkiego rodzaju wariantowaniem rozwoju możliwych przebiegu dalszych scenariuszy rozwoju całego PKS-u. Z tego względu chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że przed spółką otwierają się nowe możliwości współpracy, czy to poprzez rozszerzenie swoich do tej pory, poszerzenie zakresu świadczonych usług, dla przykładu ze Związkiem Gminnym, czyli transport aglomeracji poznańskiej, bądź także również w drugiej połowie roku z Kolejami Wielkopolskimi. Tak jak powiedziałem na wstępie, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej poprze projekt tej uchwały. Zwracają się jednocześnie do pana prezydenta z prośbą, aby na bieżąco informował poszczególne komisje oraz Wysoką Radę, jakie scenariusze rozwoju tej spółki są realizowane, czy propozycje realizowanych zmian. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, a zatem możemy przystępować od razu do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały PU87/11 w sprawie zatwierdzenia 5-letniego planu rozwoju PKS SA w Poznaniu w kontekście polityki transportowej uwzględniającej zapotrzebowanie na świadczenie usług przez spółkę w tym zakresie.